nadniemna i barazyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej barazyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje. Dlatego w ciągu następnej godziny będziemy rozmawiać o ważnych i aktualnych tematach dla Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a w dzisiejszym programie przypomnimy o Andrzeju Poczobucie, który został skazany przez reżim łukaszenkowski na 8 lat kolonii karnej. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Odrzucenie apelacji Andrzeja Poczobuta wskaźnikiem antypolskiej polityki reżimu łukaszenkowskiego.
Problem w tym, że władze w Mińsku w ogóle nie chcą rozmawiać, uznając, że nie ma sensu pójście na jakikolwiek możliwy kompromis.
Dyskryminacja posiadaczy kart Polaka na Białorusi.
Osoby, które należą do narodu polskiego, mają prawo się o tą kartę ubiegać.
Terytorium Białorusi nadal wykorzystywane przez rosyjską armię.
Wojska rosyjskie, wojska obce stacjonują w kraju. To świadczy o tym, że kraj nie jest niezależny.
Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.
Dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.
Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa.
I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.
Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa.
I dlatego lubię mówić z tobą. 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 I dlatego lubię mówić z tobą.
Thank you.
z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut czeka na wyznaczenie kolonii karnej, do której ma być przeniesiony po tym, jak Sąd Najwyższy uprawomocnił wyrok 8 lat pozbawienia wolności dla działacza. Apelację rozpatrywał reżimowy sędzia Igor Lubowicki, a posiedzenie na wniosek prokuratury odbywało się za zamkniętymi drzwiami. Polak został skazany według absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz wzywanie do działań na szkodę bezpieczeństwa Białorusi. Został on także wpisany przez KGB na listę terrorystów. Działacz jest przyznawany na całym świecie za więźnia politycznego, a powodem do jego uwięzienia posłużyło przywiązanie do polskiej historii, kultury i tradycji. Andrzej Poczobut nieraz stawał w obronie polskiej mniejszości w kraju, mówi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski.
Andrzej jest czołowym działaczem mniejszości polskiej na Białorusi i jest osądzony przede wszystkim za działalność polską, za obronę szkolnictwa polskiego, za działalność w dziedzinie ochrony miejsc pamięci narodowej. To wszystko wiadomo, że przeszkadzało władzom Białorusi i no, w taki sposób próbują jego ukarać, ale Andrzej jest człowiekiem silnym, człowiekiem niezłomnym i wiadomo, że Andrzej wszystko wytrzyma.
W odpowiedzi na utrzymanie wyroku dla Andrzeja Poczobuta szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zdecydował o wpisaniu na listę sankcyjną i objęcie restrykcjami 365 przedstawicieli białoruskiego reżimu. Także od 1 czerwca został zawieszony ruch towarowy dla pojazdów zarejestrowanych na terytorium Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej. W swojej kolejności wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąciek poinformował, że niewykluczone są dalsze sankcje wobec władz łukaszenkowskich. Na Białorusi przez cały czas trwają prześladowania i dyskryminacja przedstawicieli polskiej mniejszości. Od 11 lipca wchodzi w życie znowelizowana ustawa o obywatelstwie, według której każdy, kto ma kartę Polaka, musi w ciągu 3 miesięcy od otrzymania dokumentu poinformować o tym białoruskie władze w kraju lub służby dyplomatyczne za granicą. Zabieg ten prawdopodobnie ma na celu utworzenie rejestru osób poczuwających się do polskiej wspólnoty narodowej. Wcześniej w mediach pojawiały się informacje o zmuszeniu do rezygnacji z dokumentu za pośrednictwem groźb o zwolnieniu z pracy. Szacuje się, że na Białorusi mieszka około 1 000 000 osób polskiego pochodzenia. Najwięcej w obwodzie grodzieńskim, to ponad 20% ludności. Jednak w niektórych miasteczkach i wsiach, na przykład w rejonie woronowskim, Polacy stanowią większość, a więc mają wszelkie prawo do deklaracji swojej przynależności narodowej, mówi ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Artur Michalski.
Białorusini, którzy mają kartę Polaka, czują swoją przynależność do rodu polskiego, mają prawo je posiadać. Karta Polaka jest elementem polskiego ustawodawstwa i osoby, które należą do narodu polskiego, mają prawo się o tą kartę ubiegać i tutaj nie będzie żadnych zmian.
Białorusini zaczęli także masowo informować o kontrolach zagranicznych zezwoleń pobytowych przy wjeździe do kraju z Polski i Litwy. Białoruscy pogranicznicy skanują te dokumenty, jednak nie tłumaczą w jakim celu. Natomiast coraz częściej osoby powracające na Białoruś z Polski są zatrzymywani, nawet tuż na przejściach granicznych. Rosyjska agresja na Ukrainę trwa od ponad 460 dni. Armia Putina w zbrodniczy sposób atakuje kraj, niszcząc infrastrukturę i obiekty cywilne. Ofiarami są często niewinni ludzie, w tym dzieci. Ostrzały rakietowe i artyleryjskie odbywają się codziennie. Miasta są atakowane także przy pomocy dronów. Najcięższe walki toczą się na wschodzie kraju, jednak ukraiński naród dzielnie broni swojej niepodległości. Rosja straciła już blisko 210 tysięcy swoich żołnierzy, a w mediach coraz częściej pojawiają się informacje o braku sprzętu oraz amunicji. Najeźdźca nieustannie jest wspierany przez władze w Mińsku. Od początku tej wojny Aleksander Łukaszenka udostępnia agresorowi terytorium Białorusi, które służy zapleczem wojskowym, placówką do rozmieszczenia broni i wojska oraz Przyczółkiem, z którego nieraz przeprowadzano ataki na Ukrainę. Białoruski dyktator sprzedał kraj w zamian na utrzymanie się u władzy w 2020 roku, uważa dziennikarz telewizji Białsat Witold Siłczyk.
Wojska rosyjskie, wojska obce stacjonują w kraju. To świadczy o tym, że kraj nie jest niezależny. To jest okupacja pełzająca. Niektórzy politycy białoruscy opozycyjni wręcz mówią o tym, że okupacja już nastąpiła. Nadzieją natomiast jest to, że jednak większość społeczeństwa jest przeciwko temu reżimowi, który realizuje politykę okupacyjną.
Na białoruskich poligonach cały czas odbywają się ćwiczenia, w tym rosyjskich żołnierzy. Reżimowa propaganda stara się przekonać społeczeństwo, że ich celem jest obrona przed wtargnięciem wojsk państw członkowskich NATO. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Brazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Andrzej Poczobut znajduje się w zakładnikach Aleksandra Łukaszenki od ponad 2 lat. Za kratami jest poddawany presji ze strony administracji więziennej. Między innymi jest ostro ograniczony w korespondencji. Prawdopodobnie przekazywane mu są listy tylko od członków rodziny. Za ten czas kilkakrotnie dostawał propozycję uwolnienia i wyjazdu do Polski w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie białoruskiego dyktatora. Za każdym razem odmawiał, bo nie popełnił żadnego przestępstwa. Twierdzi były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, Jarosław Książek.
No myślę, że jest to tradycja znana także z okrutnych czasów w Polsce. Tradycja takich sądów na telefon, którzy otrzymują instrukcje, ile dany oskarżony ma dostać. Wydaje mi się, że w przypadku więźniów politycznych, a Andrzeja Poczobuta w szczególności, ta decyzja zapadła znacznie wyżej. Trudno spekulować, czy był to numer jeden, czy gdzieś niżej, natomiast na pewno była to decyzja podjęta poza salą sądową i tam została tylko ogłoszona. To, żeby zwrócił się o łaskę, nie odpowiadało jego wartościom. Nie miał podstaw do apelacji, bo nie zrobił nic złego. To było jego proste rozumowanie, za które płaci bardzo wysoką cenę wolności, zdrowia, kontaktu z bliskimi, możliwości, no, na ile to możliwe, normalnego życia. Także w tym znaczeniu rozumiem go, wysoko cenię i nisko się przed nim kłaniam za to. Pod względem ludzkim oczywiście to ma podwójną wartość, bo płaci za to własnym życiem.
Staramy się robić wszystko, co możliwe na istniejące realia relacji, które stwarza Republika Białoruś, jeżeli chodzi o pomoc panu Poczobutowi.
Wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Wawrzyk.
Problem w tym, że władze w Mińsku w ogóle nie chcą rozmawiać. W ogóle nie chcą na żadne tematy rozmawiać, uznając, że nie ma sensu pójście na jakikolwiek możliwy kompromis, w jakiejkolwiek zresztą sprawie, nie tylko pana Andrzeja Poczobuta, ale on jest najlepszym przykładem tej, no niestety, złej praktyki ze strony władz Białorusi, odmowy rozmów na temat osoby, która jest prześladowana wyłącznie za to, że jest Polakiem, wyłącznie za to, że był działaczem Związku Polaków na Białorusi, a nie popełnił żadnego przestępstwa w tym państwie. Jest takim niezłomnym obywatelem, broniącym praw Polaków na Białorusi. Ten niezłomny dziennikarz, niezłomny działacz Związku Polaków na Białorusi pokazuje swoją postawą, że nawet w tak beznadziejnej sytuacji, w jakiej on jest, będąc w areszcie, można zachować godność, można w ten sposób też walczyć o swoje prawa.
Andrzej Poczobut, przez to, że jest człowiekiem niezłomnym, że jest osobą, która nie tylko przez całe swoje życie dbała o prawdę historyczną, dążyła do prawdy historycznej, to jest człowiekiem, który nie boi się, można powiedzieć, cierpieć za swoje poglądy. Nie idzie po prostu na kompromisy.
Dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz.
Przypominają mi się te słowa ojca Andrzeja Poczobuta, pana Stanisława Poczobuta, takie wypowiedziane trochę, można powiedzieć, przez łzy, że być może się z synem już nie zobaczy, bo już jest osobą mocno zaawansowaną w latach, ale jednocześnie jakby nie odciąga syna od tego, co robi, od tego, co głosi, jaką postawę zajmuje. To pokazuje nam całą złożoność tej sytuacji i jednocześnie to, że walka o polskość, o polską duszę, o polską historię, o prawdę historyczną ciągle na wschodzie trwa, to dzieje się nie tylko na Białorusi, to dzieje się w Rosji i że jak to jest ważne, żeby takie osoby jak Andrzej Poczobut były i żebyśmy o nich pamiętali. Każdy czas historyczny oczywiście ma swoją specyfikę. Żołnierze niezłomni lat powojennych, generalnie rzecz biorąc, walczyli z bronią w ręku. To była ich jakby taka podstawowa walka. Oczywiście była legalizacja, były sanitariaty, była łączność, był wywiad, więc jakby ta działalność się toczyła na różnych polach. Jednak gdyby się skupić właśnie na tej niezłomności, żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni po 1944-1945 roku, a zwłaszcza już w latach późniejszych, 1946-1947, zdawali sobie sprawę, że ich walka jest taką walką trochę z wiatrakami, że ciężko będzie odnieść tutaj zwycięstwo, że po prostu ten Moloch, ten potwór sowiecki jest tak ogromny, że cóż my tutaj możemy. Ale jednak nie zaprzestawali tej walki, jednak nie schodzili z tej swojej ścieżki, którą obrali. Po prostu to był ich honor, to był ich wybór, to była ich świadomość, to była ich edukacja, przywiązanie do świata wartości. I dokładnie w tym aspekcie Andrzej Poczobut jest, można powiedzieć, taką samą postacią. To Andrzej Poczobut w tych latach współczesnych, w latach, w których my żyjemy, widzimy człowieka, który nie daje się namówić na kompromis, na przykład. To panie Andrzeju, niech pan podpisze dokument i może pan wyjechać do Polski. Przykładowo, mógłby z takiej opcji skorzystać, jednak takiego wariantu nie przyjmuje. Niektórzy się dziwią, niektórzy mu zarzucają, no, że może taka niepotrzebna bohaterszczyzna, ale wiemy to z historii, z przeszłości, że postawa nieprzejednana, postawa człowieka, który daje świadectwo, który po prostu jest świadkiem swojego czasu, świadkiem historii, jest niezwykle ważna. To pokazuje, jak okropny jest ten reżim, do czego jest zdolny się posunąć. Miejmy nadzieję, że jednak że reżim upadnie szybciej, niż do końca dobiegnie wyrok Andrzeja Poczobuta, że znajdzie się na wolności, no i że docelowo Białoruś, w tym także Polacy z Białorusi, będą mogli w przewidywalnej przyszłości po prostu oddychać tak normalnie, jak każdy wolny człowiek.
Mniejsza nadzieja wiązana jest z tym, że reżim pójdzie po jakiejś resztki rozumu do głowy i zacznie traktować ludzi w sposób ludzki. Większa, że może jednak nastąpią zmiany związane z szerszą sytuacją w regionie, związaną z sytuacją na Ukrainie. I te zmiany dojdą siłą rzeczy i do Białorusi. Trzeba w to wierzyć, że i Andrzej, i ponad 1400 innych więźniów politycznych po prostu będzie normalnymi, wolnymi obywatelami wolnej, demokratycznej Białorusi. Zamknięte procesy, bo Andrzej przecież był sądzony na zamkniętym procesie. Trudno powiedzieć, co tam rzeczywiście się działo. Nie będą miały miejsca, przejdą do takiej historii, jak historia sądów stalinowskich w Polsce, różnego rodzaju procesów kiblowych i tym podobnych tragedii. Nadzieja jest, trzeba w to wierzyć, że Andrzej ujrzy wolność wcześniej niż opiewa na to ten okrutny wyrok.
Oddać nie umiem wolność.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny podsumujemy biografię podporucznika Czesława Zajączkowskiego, pseudonim Ragner. W swojej kolejności Aleks Szota opowie o historii ogrodu botanicznego w Grodnie, który był pierwszym takim zakładem naukowym w całej dawnej Rzeczypospolitej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Czerwone Gitary oraz ich przybojowym utworze Kwiaty we włosach.
Losy bohaterów niezłomnych.
Rozpoznanie agenturalne prowadzone przez NKWD pod kryptonimem Bieżęcy, czyli Uciekinierzy, doprowadziło do rozbicia placówki zgrupowania Południe w rejonie Lubcza, dowodzonej przez Michała Nowika Pieprza. W końcu listopada 1944 roku NKWD aresztowało tu 24 osoby, oskarżone o przynależność do Armii Krajowej oraz 15 osób określonych jako pomocnicy bandy. Wśród ujętych znajdował się Pieprz i jego zastępca Franciszek Ligowski. W końcu listopada 1944 roku w terenie utrzymywał się tylko jeszcze oddział główny pod dowództwem Ragnera i patrol Kuny, operujący na prawym brzegu Niemna. Oddział Ragnera kilkakrotnie atakowany był przez grupy operacyjne NKWD. Zawsze jednak szczęśliwie udawało mu się przebić. Jednak zeznania aresztowanych i dane dostarczone przez agentów umożliwiły NKWD przygotowanie kolejnej, starannie przeprowadzonej operacji. Kolejna operacja, do której użyto około 1500 funkcjonariuszy i żołnierzy NKWD, została przeprowadzona przeciw Ragnerowi na początku grudnia 1944 roku. Miał on przy sobie wówczas niespełna 30 żołnierzy. 3 grudnia 1944 roku sowieccy szperacze natknęli się na obozowisko polskich partyzantów w lesie pod Jamontami. Po krótkiej wymianie ognia Ragner natychmiast podzielił oddział na kilka grupek, które doskonale znając teren przebijały się osobno. Większość ragnerowców zdołała wyjść z okrążenia, jednak 9-osobowa grupa, w której był sam Ragner, natknęła się na bolszewików w rejonie chutoru Jeremicze, koło Niecieczy. Podczas przeskakiwania przez bezleśną polanę w ogniu sowieckiej broni maszynowej padł wówczas podporucznik Czesław Zajączkowski Ragner, jego brat Leon, kaprał Drzewica oraz partyzanci Szable i Buda. Śmiertelnie ranny został kwatermistrz oddziału Stanisław Tobota ojciec, zaś ranny Antoni Brylewski Mucha wpadł w ręce NKWD. Według fragmentu opracowania dowództwa wojsk wewnętrznych NKWD okręgu białoruskiego z grudnia 1944 roku na temat działalności i likwidacji oddziału podporucznika Czesława Zajączkowskiego Ragnera wynika, że zainteresowanie największych władz sowieckich tą grupą, a także siły przeznaczone do jej likwidacji, ponad 1400 żołnierzy i funkcjonariuszy NKWD plus 3 czołgi, świadczą, iż stanowił on realne zagrożenie dla instalowania władzy komunistycznej na anektowanych przez ZSRR terenach Polski. Zwraca uwagę fakt, że większość około 30-osobowego oddziału polskiego zdołała wymknąć się z pierścienia okrążenia, a Sowieci zdołali zniszczyć jedynie 8-osobową grupkę partyzantów, w składzie której znajdował się sam podporucznik Ragner. Śmierć Ragnera nie oznaczała końca walki jego podkomendnych na ziemiach utraconych. Komendę nad oddziałem przejął jego adiutant, pochodzący z prawosławnej rodziny sierżant Anatol Urbanowicz Laluś, sprawujący jednocześnie komendę nad całością sił konspiracyjnych w obwodzie Lida. Poległ w maju 1945 roku w walce z grupą operacyjną NKWD pod Lidą. Resztki oddziału Ragnera dołączyły do sił partyzanckich połączonego pałakowskiego obwodu Szczuczyn-Lida, dowodzonych przez podporucznika Anatola Radziwonika Olecha. Prowadziły one samoobronę Krasowej Społeczności aż do wiosny 1949 roku, kiedy to poległ Olech, a kierowana przez niego organizacja została rozbita przez sowieckie służby specjalne. Środowisko podkomendnych Ragnera było do lat 80. minionego wieku obiektem zainteresowania komunistycznego aparatu represji. Zaraz po 1989 roku ragnerowcy nawiązali pomiędzy sobą kontakty. Od 1990 roku organizowali zjazdy 4 Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Zaczęły pojawiać się publikacje, w których postać Czesława Zajączkowskiego przypomniana została w sposób godny i odpowiadający rzeczywistości. Podczas służby w szeregach Nowogródzkiego Okręgu AK Czesław Zajączkowski Ragner został awansowany do stopnia sierżanta podchorążego. a następnie podporucznika. Odznaczono go Krzyżem Walecznym i Krzyżem Virtuti Militari, tym ostatnim pośmiertnie. Miejsce ostatniego spoczynku Ragnera, jego brata Leona i towarzyszy broni poległych wraz z nim 3 grudnia 1944 roku do dziś pozostaje nieznane.
Śmierci, byś nam kraj przedtem roztarczy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod twych rządów knutem. Czekamy ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł poszumu.
Polskie podróże na Białorusi.
Stary Park Miejski w Grodnie, zwany często Szwajcarską Doliną, od półtora wieku jest ulubionym miejscem wypoczynku grodnian. Niegdyś jednak był związany nie z rozrywką, ale z nauką. Był bowiem jedną z centralnych części dużego projektu starosty grodzieńskiego Antoniego Tyzenhausa. Aleks Szota, witam Państwa i zapraszam do zapoznania się z historią dawnego Królewskiego Ogrodu Botanicznego w Grodnie. Podskarbi nadworny litewski i starosta grodzieński Antoni Tyzenhaus był reformatorem i wizjonerem. Chciał czynić Grodno najnowocześniejszym miastem w Rzeczypospolitej. W tym, by jego wizja zaczęła się przekształcać w rzeczywistość, bardzo mu pomogło to, że był starym i bardzo bliskim przyjacielem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. I choć działalność Tyzenhauza zakończyła się fiaskiem, do dziś wspominany jest jako jeden z tych, którzy najwięcej zrobili dla rozwoju Grodna. Na jego rozkaz zbudowano w latach 70. XVIII wieku nową dzielnicę miasta – Horodnicę, która ciągnęła się wzdłuż dzisiejszej ulicy Orzeszkowej. Zaplanowana była według idei oświeceniowych i łączyła różne funkcje – przemysłową, administracyjną, edukacyjną i kulturalną. W centrum dzielnicy, tam gdzie teraz znajduje się park miejski, Tyzenhauz kazał założyć ogród botaniczny. Był to pierwszy na terenie całej dawnej Rzeczypospolitej ogród botaniczny w dzisiejszym znaczeniu, to znaczy zakład o charakterze naukowym i dydaktycznym. Twórcą ogrodu był francuski botanik i lekarz Jean-Emmanuel Gilbert z Lyonu, którego podobizna dziś znajduje się przy jednym z wejść do parku. Zresztą sam park od dawna nosi jego imię. Gilbert przybył do Grodna na zaproszenie Tyzenhauza w końcu października 1775 roku. Tu spotkał, jak sam później pisał, najbardziej wykształconego i najbardziej nieszczęśliwego z monarchów Europy, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szybko się z nim zaprzyjaźnił i to do tego stopnia, że król trzymał do chrztu syna Gilberta, urodzonego w Grodnie 5 lat później. Gilbert praktykował jako lekarz, naukowiec i wykładowca najpierw w Grodnie, a potem w Wilnie. Na potrzeby szkoły medycznej, którą kierował Gilbert, wybudowano okazały budynek, który do dziś znajduje się w parku. Autorem projektu był Włoch Giuseppe de Sacco, który zaprojektował większość budynków na Grodnicy. Jednak zabudowania ukończono dopiero w 1786 roku, kiedy Tyzenhauz już stracił swoje wpływy w Grodnie, a jego projekty, uznane za wolontarystyczne, likwidowano. Szkoła wraz z Gilbertem przeniosła się do Wilna, gdzie stała się częścią Uniwersytetu Wileńskiego, jego wydziałem medycznym. Tak więc w rzeczywistości szkoła z tego budynku w grodzieńskim parku nawet nie zdążyła skorzystać. Późnobarokowy pałac stał się szybko własnością książąt Świętopełk Czetwertyńskich, do których należał przez ponad 150 lat. Książęta oddawali pomieszczenia w najem dla urzędów, a także na zwykłe mieszkania. Po II wojnie światowej w czasach sowieckich budynek zajęło wojsko. Przebudowano go nieco, usunięto kopuły nad lewą i prawą częścią budynku, obniżono dach, dodano elementy dekoru z geraldyką wojskową. W 2014 roku wojsko nareszcie opuściło budynek i obecnie należy on do prywatnego właściciela, który planuje jego rewitalizację. Po dawnym zaś ogrodzie botanicznym, który liczył około 2000 roślin, nie zostało nawet śladu. Najcenniejsze rośliny wywieziono do Wilna jeszcze w końcu XVIII wieku. Reszta ogrodu stała się najpierw parkiem przy pałacu rosyjskiego gubernatora, a później zwykłym parkiem miejskim. Jednak próby odnowienia kolekcji Gilberta były podejmowane. W 1926 roku przyrodnik Jan Kochanowski założył szkolny ogród przy gimnazjum, w którym wykładał, jednak dużo skromniejszy niż dawny królewski. W XXI wieku rzadkie okazy zaczęto sadzić na terenie parku z inicjatywy lokalnych aktywistów i krajoznawców. O możliwości odtworzenia szklarni przy dawnej szkole medycznej mówi też obecny gospodarz budynku. Jeżeli to się uda, to park miejski znów stanie się miejscem nie tylko odpoczynku, ale też nauki. I to byłoby piękne odrodzenie tradycji sprzed wieków. Ja zaś żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
walkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, 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 walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, 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 a ty daj mi wino pij. Niech cały wiruje świat. Daj mi wino pij. Niech cały wiruje świat. Masz jedynia w domu, widok czterech ścian. Meble znane, zimne, szare, ty dobrze znasz ten stan. Fantastyczne kształty mają, gdy zapada zmrok. Coraz później jest, a jednak czekasz wciąż. Może zdarzy się coś. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, 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 walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty chać mi wino pij. Niech cały wiruje świat. Chać mi wino pij. Niech cały wiruje świat.
Jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura, czeszesz pilna. Pod nosem knąt, zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku, znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz. Już dosyć tego masz. Walkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi palą, 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 palą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty daj mi wino pij. Niech cały wiruje świat. Daj mi wino pij. Niech cały wiruje świat.
Wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o czerwonych gitarach oraz ich przebojowym utworze Kwiaty we włosach. Czerwone gitary to najważniejszy zespół polskiego big beatu założony 3 stycznia 1965 roku w Gdańsku. Początkowy skład tworzyli Krzysztof Klęczon, śpiew, gitara, Jerzy Kosela, gitara, śpiew, Jerzy Skrzypczyk, perkusja, Bernard Dornowski, śpiew, gitara i Henryk Zomerski, gitara basowa, śpiew, organy elektryczne. Pierwsze koncerty miały miejsce w sopockim klubie Non-Stop, zaś niebawem grupa nagrała debiutancki singiel Bo ty się boisz myszy. Po zarejestrowaniu w kwietniu 1965 roku kolejnych utworów dla Polskiego Radia, czerwone gitary wyruszyły w cieszącą się wielkim powodzeniem jesienną trasę koncertową pod hasłem Gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce. Na pierwszych plakatach i zdjęciach zespołu nie ma sylwetek i nazwisk Seweryna Krajewskiego i Jerzego Skrzypczyka, ponieważ ujawnienie faktu występowania w tak zwanym zespole big beatowym było w owym czasie równoznaczne ze skreśleniem obu z listy uczniów szkoły muzycznej. Dla bezpieczeństwa obaj muzycy występowali pod pseudonimami Krajewski jako Robert Marczak, a Skrzypczyk jako Jerzy Geret. Pierwszy album, To właśnie my, został nagrany w końcu 1966 roku w ciągu 2 dni. Płyta osiągnęła nakład 160 tysięcy egzemplarzy, jednak niedługo po jej wydaniu grupę opuszcza Kosela, którego obowiązki wokalisty przejmuje Krzysztof Klęczon. W maju 1967 roku zespół nagrał swoją drugą płytę długogrającą pod tytułem Czerwone Gitary 2, sprzedaną w rekordowej liczbie 240 tysięcy sztuk. W 1968 roku ukazał się kolejny album, Czerwone Gitary 3, a zespół zdobył pierwsze wyróżnienie w Opolu za utwór Takie ładne oczy. W 1969 roku Czerwone Gitary na targach Midem w Cannes otrzymały symboliczną marmurową płytę dla najpopularniejszego zespołu w kraju. Także w czerwcu tego roku zespół zdobył główną nagrodę festiwalu w Opolu za utwór Biały Krzyż. W 1970 roku grupę opuścił Krzysztof Klęczon, który niebawem założył Trzy Korony. Od 1970 roku grupa nagrywała jako kwartet. Poza Krajewskim, Dornowskim i Skrzypczykiem w składzie pojawił się gitarzysta i wokalista Dominik Konrad, który wkrótce po nagraniu albumu Na fujarce opuścił grupę. Jako trio zespół nagrał w 1971 roku płyty Spokój serca i wydany w NRD niemieckojęzyczny album Consuela. Przy współpracy z zespołem wokalnym Ali Babki, perkusistą Jerzym Barcem i basistami Ryszardem Kaczmarkiem i Janem Pospieszalskim, Czerwone Gitary wydają kolejne płyty Rytm Ziemi, Port Piratów i Bożonarodzeniowy Dzień Jeden w Roku oraz kolejny zaśpiewany po niemiecku Rote Gitarren. Przez lata 70. i 80. zespół dużo koncertował w ZSRR i innych krajach bloku wschodniego, praktycznie znikając z polskich scen. Czerwone Gitary wróciły do występów w Polsce latem 1991 roku, zaś do składu dołączył ponownie Jerzy Kosela. W ciągu kolejnych kilku lat grupa zagrała blisko 500 koncertów. W 1997 roku grupę opuścił skonfliktowany z pozostałymi muzykami Seweryn Krajewski, zaś 2 lata później zespół wydał pierwszy premierowy materiał od blisko ćwierćwiecza, album Jeszcze gra muzyka. Kolejna nowa płyta, podwójny album OK, pojawił się w roku 2005. W sierpniu tego samego roku grupa zorganizowała w Sopocie koncert z okazji 40-lecia istnienia. W ciągu ostatnich lat zespół nadal intensywnie koncertuje. Obecnie Czerwone Gitary tworzą Jerzy Skrzypczyk, perkusja śpiew, Jerzy Kosela, gitara śpiew, Henryk Zomerski, instrumenty klawiszowe, gitara basowa, śpiew, Marek Kisieliński, gitara, śpiew oraz Mieczysław Wądołowski, śpiew, gitara. Utwór, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 3. albumu Czerwonych Gitar, wydanego nakładem wydawnictwa Muza w 1968 roku. Autorem kompozycji jest Krzysztof Klęczon, tekst napisał Janusz Kondratowicz. Przed Państwem Kwiaty we włosach.
Potarga wiatr, po co więc wracasz do tamtych lat? Zgubionych dni nie znajdziesz już, przejdzie świat, przeszli znów. Kwiaty we włosach, potarga wiatr, dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. Choć z daleka wołasz mnie, nie powiem tak, nie powiem nie. Bez wspomnień czasem łatwiej żyć, nie wraca nic. Kwiaty we włosach, potarga wiatr, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja.
potargał wiatr. Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, bo dzisiaj ty, bo dzisiaj ja. To drogi dwie i szczęścia dwa.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos z Nadniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Martwe drzewa, martwe rzeki, martwe trawy, martwe zboża, to dzieło twoje, dzieło twoich rąk. Martwe ptaki w martwych lasach, martwe ryby w martwych rzekach, to dzieło twoje, dzieło twoich rąk. Opuść klatkę twego biura, wróć do domu ojców twoich, tam miejsce twoje, praca dla twych rąk. Nie rób tego, co nie umiesz, opuść dywan, wróć do wioski. Tam ziemia czeka, ziarno trzeba siać. Tam ziemia czeka, tam praca dla twych rąk.
Czystą wodą,
w niej umyj ręce.